Kolejowa trasa transportowa, nowy jedwabny szlak miała być szansą, ma być szansą na rozwój podlaskiej gospodarki i wpływy do budżetu. Mówi się o tym od lat, inwestuje też niemałe pieniądze w rozwój infrastruktury, by umożliwić poprowadzenie tego szlaku handlowego z Chin przez nasz region. Czy jest to realna i opłacalna inwestycja, między innymi w obliczu tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą? O tym dziś w wersji lokalnej zapraszam Adam Janczewski. A dziś w wersji lokalnej dyskutować będą profesor Katarzyna Czerewacz-Filipowicz z Wydziału Inżynierii i Zarządzania Politechniki Białostockiej.
Dzień dobry Państwu.
Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego dr Mariusz Dąbrowski.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry. Ekonomista, ekspert do spraw logistyki dr Bogdan Rogaski.
Witam, dzień dobry.
Łączymy się też z doktorem Jakubowskim z Ośrodka Studiów Wschodnich, Jakubem Jakubowskim. Czy się słyszymy, panie doktorze?
Tak jest. Dzień dobry Państwu.
Jesteśmy w komplecie. Zatem Państwo jesteście ekspertami w dziedzinie nowego jedwabnego szlaku. Żeby jednak wyjaśnić wszystkim naszym słuchaczom, zacznijmy krótko od podstaw. Czym jest w ogóle nowy jedwabny szlak? Pani profesor, bardzo proszę.
No, bardzo chętnie, bo to takie pytanie akademickie, prawda? Znaczy ja może zacznę od tego, że bardzo nie lubię tego
proszę
terminu.
Proszę tylko po ludzku, a nie po akademicku.
Dobrze, to spróbuję. Nie wiem, czy jeszcze potrafię, ale obiecuję, że zrobię, co w mojej mocy. Znaczy, przede wszystkim wydaje mi się, że nie do końca lubię tą nazwę i za chwileczkę powiem Państwu, dlaczego nowy jedwabny szlak. Ona nie do końca jest moim zdaniem poprawna, chociaż oczywiście weszła już na trwałe do użycia i wszyscy ją najlepiej właśnie z tą nazwą kojarzą. Dlaczego? Przypomnę Państwu tylko w dwóch słowach, że po rozpadzie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, czyli w 1991 roku, pojawiło się kilka koncepcji nowego szlaku, który prowadziłby przez Azję Środkową. I tutaj, nie wnikając oczywiście, nie wchodząc w szczegóły, swoją koncepcję miała Unia Europejska, tak, i Traceka, ten koncept, który wraca w tej chwili, czyli trasa, która prowadziłaby z Azji Środkowej przez południowy Kaukaz do Europy. Swoją koncepcję miały też Stany Zjednoczone. Przypominam Państwa, że to jest jeszcze okres obecności Stanów Zjednoczonych, bardzo duży okres obecności Stanów Zjednoczonych w Azji Środkowej, w Afganistanie, ale też w krajach postsowieckich, czyli w Kirgistanie, w Uzbekistanie. I to właśnie Hillary Clinton, proszę Państwa, w 2011 roku użyła pierwszy raz nazwy nowy jedwabny szlak. Natomiast Chińczycy pierwszy raz myśleli o trasie łączącej Chiny z Europą już w latach, w początku lat 90. Wtedy jeszcze Chiny nie miały takiej siły ekonomicznej jak dzisiaj, w związku z czym jakoś to rozeszło się wszystko i nie było wprowadzane w życie. A w roku 2013, i o tym już chyba wszyscy doskonale wiemy, na Uniwersytecie w Kazachstanie prezydent Chin po raz pierwszy użył tutaj właśnie tego sformułowania, że potrzebny jest nowy szlak handlowy i on prawdopodobnie celowo nie używał wtedy nazwy nowego jedwabnego szlaku, tylko te nazwy się zmieniały, tam był One Road, One Belt Initiative, potem skrócone do Belt and Road Initiative, dlatego osobiście wydaje mi się, że inicjatywa pasa i szlaku jest inicjatywą, jest nazwą najwłaściwszą, ale tak jak mówię, ta nazwa amerykańska była dużo bardziej chwytliwa. To, z czym mamy współcześnie do czynienia, to jest oczywiście wdrożenie w życie koncepcji chińskiej. Chińska koncepcja ze względu głównie na siłę ekonomiczną i chyba trzeba już mówić też i polityczną Chin w tej chwili jest realizowana. I jakbym miała w skrócie, niedawno studentom zadałam to pytanie i teraz sama mam problem. Jeśli mnie słuchają, to powinni się czuć usatysfakcjonowani. Niedawno zadałam im takie pytanie w dwóch słowach, jak oni by mogli określić, czym jest inicjatywa pasa i drogi. No więc to jest przede wszystkim szlak infrastrukturalny, szlak handlowy, który ma promować handel i inwestycje w krajach nie tylko Eurazji, ale też Afryki. My z perspektywy, bo mamy jednak tą optykę europejską, prawda? My tutaj na Podlasiu mamy optykę europejską, więc my przede wszystkim widzimy i taką optykę dzisiaj będziemy na naszym spotkaniu na pewno również przyjmować. Więc z naszej perspektywy to jest droga między Chinami a Unią Europejską, a Europą. Ale gdybyśmy na to popatrzyli szerzej, to z perspektywy krajów Azji Południowej, to jest też droga, która łączy Chiny z Azją Południową. To jest trzy korytarze transportowe tak naprawdę, które prowadzą przez terytorium tylko azjatyckie. Z perspektywy Afryki Północnej to jest szlak, który prowadzi z Azji, z Chin do Afryki, prawda, północnej, ale już w tej chwili też i środkowej. No a widziałam też i połączenia, które miałyby północą przez cieśninę Beringa prowadzić do Ameryki. Mam nadzieję, że nie za długo.
To panie dyrektorze, gdzie w tej wielkiej polityce, w tej wielkiej gospodarce jest województwo podlaskie?
Z moich rozmów z właścicielami obecnych terminali i tych, które mają powstać, wynika, że województwo podlaskie może przejąć od 10 do 15% tak zwanego kolejowego jedwabnego szlaku, bo jeśli chodzi o region podlaski, to przede wszystkim chyba o to nam chodzi. W chwili obecnej mamy dwa przejścia graniczne, przez które przejeżdżały pociągi z Chin. Jedno było testowane w ubiegłym roku, przejście Kuźnica-Bruzgi, ale tak naprawdę, co może być pewnym zaskoczeniem, bo raczej liczyło się na to przejście, regularne przewozy są teraz na przejściu Świsłocz-Siemianówka, bo tam średnio co drugi dzień jedzie pociąg z Dalekiego Wschodu, konkretnie z Chin do Francji. Są to operatorzy francuscy i rosyjscy, którzy rozdają tutaj karty. Niemniej mogłoby to skoczyć znacznie bardziej, mogło być znacznie więcej przewozów. Problem jest taki, że na przejściu Świsłocz-Siemianówka nie ma kontroli sanitarnej. I teraz problem jest taki, że jak w kontenerze są na przykład kubki, czy jakiekolwiek inne przedmioty, które mają styczność z żywnością, to one już przez to przejście graniczne nie mogą wjechać. Więc wygląda to w ten sposób, że jak towary wjeżdżają z Chin do Kazachstanu, gdzie są przeładowywane z normalnych torów na szerokie, no to tam operator, on wie już teoretycznie, co jest w kontenerach i te kontenery, w których są towary mające styczność z żywnością, to te kontenery już nie mogą jechać w kierunku Narewki. Więc to jest duży problem, aczkolwiek dokumenty są w Brukseli w tej sprawie, bo jeśli chodzi o wspólną politykę celną, to decyduje o tym Unia Europejska i tam się ta sprawa przeciąga. Jeśli ta kontrola sanitarna będzie na tym przejściu granicznym, to szacuję, że od razu może trzykrotnie wzrosnąć wolumen i może też wzrosnąć liczba miejsc pracy, nawet do 30 osób w gminie Narewka. Tak. Tylko dzięki jednemu zezwoleniu.
Jak na razie to i tak chyba wydaje się promil w skali całego ruchu na jedwabnym szlaku.
Tak, tak. Cały czas to jest niewiele. Ja mówiłem o tych 10-15%, ale to tak bardziej do końca bieżącej dekady. Jest wiele do zrobienia, żeby spełnić ten warunek, to właśnie wymogi sanitarne na jednym przejściu. Na drugim, to może jeszcze powiem też w dalszej części programu, na przykład co kółka zmaga się z planem zagospodarowania przestrzennego i nie może tam powstać terminal bardzo ważny, więc musimy jeszcze dużo tutaj wewnętrznie sami zrobić, żeby osiągnąć te poziomy, o których wspomniałem.
A ta infrastruktura, która już jest, jak ona się pojawiła? No, nie spadła z nieba? Jak duże to nakłady, jak duże to inwestycje i kiedy to udało się zrealizować?
Znaczy, ta infrastruktura już była za czasów jeszcze ZSRR, tylko ją cały czas modernizujemy, więc tutaj PKP PLK cały czas modernizuje i zarówno infrastrukturę w gminie Narewka, czy tam przejście Świsłocz-Siemianówka. Ostatnio zmodernizowane przejście zostało oddane do użytku i to samo Kuźnica Bruzgi w tamtym rejonie też trwają prace modernizacyjne, więc warto zwrócić uwagę też, że częścią tego całego ekosystemu jest też są tory z Białegostoku w kierunku Warszawy. I tutaj HydroChina, jeden z podmiotów konsorcjum, które remontuje tory z Białegostoku do Czyżewa, bardzo duża inwestycja, która pozwoli na to, żeby pociągi towarowe mogły przemieszczać się z prędkością do 120 km na godzinę. To jest duża prędkość jak na Polskę, bo średnie prędkości handlowe w Polsce to jest około 30 km na godzinę i to jest największy problem chyba. I to jest jedno z wąskich gardeł, niskie prędkości.
Doktor Jakub Jakubowski. Słyszeliśmy tę datę 2013 rok, to wtedy tak oficjalnie zaczęto mówić o tej inicjatywie chińskiej. I od tego czasu już w mediach przewijały się takie informacje, tutaj także w regionalnych, w lokalnych, tutaj lokalni samorządowcy, politycy ostrzyli sobie zęby na tę inicjatywę właśnie, upatrywali swoich szans. I czy to nie jest tak, że mija prawie 10 lat, a my dalej rozpatrujemy to w kategorii jedynie jakichś perspektyw i możliwości, szans i takiej przyszłości ciągle?
Ja bym powiedział, że paradoksalnie teraz jest właśnie moment dla tych wszystkich, którzy chcą na tym kolejowym jedwabnym szlaku zaistnieć, bo jesteśmy w bardzo szczególnym momencie. Z perspektywy Polski w ogóle No, trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o to, którędy te towary drogą kolejową przemieszczają się między Chinami a Europą, to Polska pełni tu absolutnie frontową, dominującą rolę, choć nie województwo podlaskie. Mówimy tutaj o przejściu Brześć-Terespol na terytorium województwa lubelskiego i tam w Małaszewiczach dzisiaj, no, mimo że nie pełnią już one absolutnie dominującej roli, no to myślę, że można szacować ich udział na 80% w całości tych przewozów. Ale mówiłem tu na początku o tym, że jesteśmy w bardzo szczególnym momencie pandemicznym, bo pandemia koronawirusa wywołała mnóstwo zawirowań w globalnym handlu, nie mają teraz może czasu, żeby je wszystkie po kolei rozwijać, ale jednym z jej efektów było bardzo duże wzmocnienie przewozów kolejowych między Chinami a Unią Europejską i ostatnie kilkanaście miesięcy to jest wręcz lawinowy wzrost. Lawinowy wzrost, który doprowadził do tego, że dotychczas dominujące korytarze transportowe, czyli przede wszystkim właśnie Chiny, Kazachstan, Rosja, Białoruś i dalej Małaszewicze, to dominujący. Drugi, który powstał też kilkanaście miesięcy temu, to jest odnoga idąca z Białorusi do Kaliningradu przez Litwę. Oba te główne szlaki w tym momencie są praktycznie wyczerpane i globalna branża logistyczna poszukuje teraz alternatyw. To przejście uruchomione w województwie podlaskim, o którym mówił dyrektor Dąbrowski, to jest efekt właśnie tego, że dzisiaj cała eurazjatycka branża logistyczna, ale i globalne korporacje poszukują nowych punktów wejścia do Europy. I tutaj rysuje się wiele alternatyw. Petersburg drogą morską, właśnie przejścia w województwie podlaskim, no i kwestia polsko-ukraińskiej granicy, która niestety w ostatnich tygodniach zmaga się z wielkim problemem ukraińskiej blokady na tranzyt.
Panie dyrektorze, może pan chciałby coś uzupełnić jeszcze?
Ja myślę, że widzimy tutaj ogromny potencjał. Ten potencjał buduje się w zakresie podaży. Po stronie podaży mamy budowę infrastruktury terminali intermodalnych. Ta budowa, powiem, że nie przebiega w bardzo szybkim tempie. Potrzebne są duże nakłady inwestycyjne. W większości nakłady ponoszą prywatni przedsiębiorcy, których nie stać na kilkuset milionowe inwestycje. Czyli tutaj jakby grupa firm, które może inwestować w terminale intermodalne, jest mocno ograniczona. Niemniej jednak trzeba przyznać, że po naszej stronie te inwestycje postępują, szczególnie jeżeli chodzi o przejście kolejowe w Małaszewiczach. To jest najbardziej w tej chwili zakrojony program inwestycyjny i ma bardzo głębokie uzasadnienie ekonomiczne, bo to jest główne przejście na tym szlaku. Natomiast trzeba powiedzieć, że zawsze w biznesie trzeba szukać alternatyw i te alternatywy są na Podlasiu. I stąd myślę, tutaj dzisiaj jesteśmy, dzisiaj rozmawiamy na ten temat, gdyż na terenie naszego Podlasia funkcjonują 4 przejścia kolejowe, z tego czynne są tylko 2. To też daje dużo do myślenia, że ten potencjał jest tylko w 50% wykorzystany.
Powiedzieliśmy o 2, jakie jeszcze 2?
Nie, to przede wszystkim Bobrowniki. To jest najkrótsza droga z Białegostoku do Baranowicz, kolejowa. Drugie przejście to jest Czeremka Wysokie po stronie białoruskiej, które też ma potencjał, który jest od 2011 roku nieeksploatowanym przejściem kolejowym. Ale chciałem powiedzieć, że po stronie podaży nie jest tak może najgorzej, natomiast jeżeli chodzi o popyt, po stronie popytu, to popyt rośnie, wolumeny przewozów rosną w tempie 50% rok do roku. To są w biznesie, to są rzadko spotykane zjawisko, żeby przyrost rokrocznie utrzymywał się na tak wysokim poziomie. W związku z tym potencjał do wykorzystania jest ogromny, natomiast brakuje, mi się wydaje, takiej długodystansowej strategii opanowania tego tematu w sensie pozytywnym, w sensie jakby wykorzystania naszego położenia geograficznego dla korzyści gospodarczych. Bo mamy dobre położenie. Można powiedzieć, że Podlasie ma idealne położenie, jeżeli chodzi o tranzyt, a w małym stopniu jeszcze wykorzystujemy.
Historycznie wiemy, różnie z tym położeniem bywało, więc może nareszcie warto byłoby wykorzystać to położenie, a nie tylko przez to cierpieć. Doktor Jakub Jakubowski powiedział w swojej wypowiedzi, wymienił ciąg państw: Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan. Jak wiemy, w tych wszystkich państwach jest teraz dość niespokojnie i o tym chciałbym porozmawiać za chwilę, jak ten potencjał pogodzić z tym, co dzieje się na świecie. W wersji lokalnej rozmawiają dziś profesor Katarzyna Czerwacz-Filipowicz z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, dyrektor Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego dr Mariusz Dąbrowski, ekonomista, ekspert do spraw logistyki dr Bogdan Rogaski i dr Jakub Jakubowski z Ośrodka Studiów Wschodnich. Rozmawiamy o nowym jedwabnym szlaku, już zostańmy przy tej nazwie. Chciałbym, żeby pan doktor Bogdan Rogaski wyjaśnił kwestię inwestycji, kwestię infrastruktury. Jak, wyjaśnijmy może, jak wygląda taki terminal przeładunkowy, o których rozmawialiśmy w pobliżu Kuźnicy, w pobliżu Siemianówki. Jak taka inwestycja musi wyglądać, żeby można było te towary, które idą do nas z Chin, przetransportować, przeładować i puszczać dalej na zachód?
Po pierwsze, jest to duży obiekt, potrzebny duży jest obszar do stworzenia terminalu intermodalnego, terminalu przeładunkowego. Terminal musi być efektywny, musi być, dać możliwość przeładunku bezpośrednio z torów szerokich na tory krajowe, bezpośrednio z wagonów rosyjskich na wagony krajowe. I ten przeładunek jest najszybszy, najbardziej efektywny. Stąd też wymagana długość to jest minimum 1 km. A praktycznie, jeżeli chodzi o bocznicę, to potrzebujemy teren w granicach 1,5 do 2 km, żeby w sposób efektywny stworzyć terminal.
Kilometr, który, ponieważ mówił pan, że takie
pociągi
są
rosyjskie
pociągi.
Są powyżej 1 km, to jest 1050 metrów, to widzimy, że już sam pociąg rosyjski ma znaczenie, jest dłuższy od naszych krajowych. Z drugiej strony chodzi o efektywność. Ta efektywność jest bardzo istotna, bo nasze terminale muszą konkurować z innymi terminalami. Te, które mają dogodne warunki do przeładunku, robią to szybko i robią to po niskich kosztach. Sam tranzyt jest to suma kosztów cząstkowych na poszczególnych terminalach plus przewóz. W związku z tym te koszty cząstkowe są bardzo istotne. Jeżeli ta suma kosztów jest na naszych przejściach, na naszych terminalach będzie wyższa od terminala, który jest wiodący, to trudno będzie namówić przewoźników do korzystania z naszych terminali. Z tego względu takich terenów jest bardzo mało. Nie mamy takich terenów przygotowanych na Podlasiu. Borykamy się z tym problemem, że gminy w małym stopniu są w stanie takie tereny przygotować. Myślę, że tutaj potrzebne jest wsparcie, potrzebne jest działania, żeby w większym stopniu scalić grunty, przygotować tereny inwestycyjne, trzeba przygotować projekty inwestycyjne, gdyż przerasta to możliwości gminy, przerasta też możliwości inwestora, który w własnym zakresie powoduje, że cały proces inwestycyjny nam się wydłuża i opłacalność całej inwestycji nam się zmniejsza.
Chciałbym zapytać o jeszcze jedną kwestię, zanim przejdziemy do tej zapowiedzianej sytuacji na świecie. Panie dyrektorze, może pan to wyjaśni, bo powiedzieliśmy, że jest to szansa dla naszego regionu, a wspomniał pan o tym, że zatrudnienie przy tych przeładunkach na poziomie 30 osób...
A to tylko jeden papier.
To jest niedużo. Mówiliśmy o tym też, że zajmują się tym w zasadzie firmy prywatne, inwestorzy prywatni. To gdzie tutaj są szanse, gdzie tutaj są te profity dla regionu, dla województwa, dla samorządów?
No przede wszystkim miejsca pracy. Ja może podam, to był jeden przykład, 30 miejsc pracy, który może wzrosnąć w miarę szybko dzięki jednemu kwitkowi, tylko dzięki temu, że ktoś w Brukseli go podpisze. Ale pamiętajmy o tym, że terminal na Rewce będzie jeszcze rozbudowywany, będą dobudowywane tory, tor szeroki dodatkowy, tor normalny dodatkowy. Mamy jeszcze terminal barteru, który będzie oddany niebawem do użytku. Wspomniałem wcześniej o terminalu w Sokółce PCC Intermodal, gdzie nie ma jeszcze planu zagospodarowania. Jako przykład mogę podać rozmowę z prezesem firmy PCC Intermodal, panem Dariuszem Stefańskim, który powiedział, że jak otwierał terminal w Kutnie, to jest ich flagowy terminal, no to dookoła były pola kukurydzy. A dzisiaj wokół tego terminalu są przedsiębiorstwa, są hale logistyczne, więc tam kwitnie biznes. Więc u nas będzie to samo. Przy tych terminalach będzie się rozwijał biznes. Poza tym trzeba pamiętać o wpływach do budżetu państwa. Tutaj mamy cła, akcyzę, podatki. W Małaszewiczach obecnie to jest ponad 5 miliardów złotych wpływów rocznych. Ja liczyłem, że gdyby działały te wszystkie trzy terminale i gdybyśmy się uporali z takimi kwestiami jak właśnie graniczne kontrole sanitarne, usprawnili infrastrukturę, więc powiedzmy, że do końca dekady to między 1 a 6, a 2 miliardy złotych rocznie mogłoby wpływać do budżetu państwa przez województwo podlaskie. To jest nawet więcej w skali roku niż fundusze europejskie dla Podlaskiego, więc to są duże bardzo pieniądze. Jako przykład mogę podać, że jeden kontener to jest wpływy celne, akcyzowe, podatkowe, to różnie się rozkłada, ale średnio to jest jakieś 12,5 tysiąca złotych, więc jeden pociąg potrafi generować około 500 000 złotych przychodów do budżetu państwa.
Jak słyszymy, jest to duży potencjał, ale czy kryzys migracyjny, pani profesor, na naszej wschodniej granicy nie zaważy na tym, że jednak zostaniemy już może z dobrą infrastrukturą, z dużymi nadziejami, a nic z tego nie będziemy mieli? Bo jak na razie największa inwestycja, jaka powstaje na naszej wschodniej granicy, to jest zapora za ponad 1,5 miliarda złotych.
Tak, bardzo trudne pytanie. Ja postąpię tak jak w filmie Zwierzogród, to znaczy zadam sobie inne pytanie i na nie odpowiem. Trochę żartuję, ale tutaj grzecznie czekałam na swoją kolej i za chwileczkę oczywiście wrócę do tego wątku, natomiast pozwolę sobie odnieść się do kilku kwestii jeszcze, które wcześniej zostały poruszone. Natomiast tak jak mówię, to będzie na temat i summa summarum zechcę też odnieść się bezpośrednio już do zadanego mi pytania. Przede wszystkim chciałabym państwu przypomnieć, bo myślę, że kilka faktów powinno się pojawić w tej naszej dyskusji, przypomnieć państwu, że granica województwa podlaskiego to nie jest tylko granica Polski, to nie jest tylko granica Unii Europejskiej, ale to jest też granica między Unią Europejską a Euroazjatycką Unią Gospodarczą, czyli to jest granica między dwoma ogromnymi ugrupowaniami integracyjnymi. I jednym z takich ważnych elementów tego właśnie, że za naszą granicą zaczyna się Euroazjatycka Unia Gospodarcza, jednym z takich ważnych elementów jest to, że tamte kraje, które się zintegrowały, czyli Federacja Rosyjska, Białoruś, Kazachstan, Armenia i Kirgistan, te kraje upatrywały praktycznie od początku powstania inicjatywy Pasa i Szlaku wielu szans dla siebie. I sporo rzeczy wydarzyło się na tym terytorium po to, żeby czerpać z tego tytułu korzyści. Między innymi powstał tam alians linii kolejowych Federacji Rosyjskiej, Kazachstanu i Białorusi. I tutaj pan doktor Jakubowski mówił o tym, że właśnie mamy tą konkurencję i pojawiają się nowe szlaki transportowe. Ten szlak przez Kaliningrad rzeczywiście odnotował chyba największe sukcesy i to jest między innymi efekt właśnie polityki tego aliansu, który widzi właśnie w tym rozwiązaniu dosyć dużą możliwość bypassa w stosunku do Małaszewicz, tak? Bo rzeczywiście ta konkurencja ma miejsce. My obserwujemy to na Politechnice, można powiedzieć, od ponad 10 lat i tutaj też chciałabym państwu powiedzieć o jednej rzeczy, że tak naprawdę to na Politechnice z inicjatywy pana profesora Janicjusza Nazarko prawie 10 lat temu powstał Międzynarodowy Chiński Środkowo-Wschodnioeuropejski Instytut, którego druga połowa znalazła się w Ningbo w Chinach, którego jednym z głównych jakby celów było to, żeby promować właśnie tą ideę suchego portu, tak, w naszym województwie. I my już wtedy zobaczyliśmy, czy właśnie tutaj prowadząc badania, widzieliśmy, że jest konkurencja. Ta konkurencja jest w Polsce, bo chociażby tutaj wspomniana trasa przez Ukrainę, która rzeczywiście od kilku tygodni jest zamknięta, ale która prowadzi najdłuższym w Europie szerokim torem do Strzałkowa, tak, na Śląsku, funkcjonowała przez cały 2020 rok. Oni zaczęli w styczniu, mimo tego, że tam była zamknięta trasa i przez 2020 rok 36 pociągów przejechało tamtędy. To jest konkurencja w stronę Węgier, ale to jest właśnie ten Alliance, ten Eurasian Rail Alliance, który szuka też jakichś możliwości dla siebie. Natomiast to, co jest dla nas, wydaje mi się, cały czas bardzo pozytywne, to to, że ten Alliance nas widzi. Oni widzą nas i na swojej oficjalnej stronie cały czas oprócz właśnie Brześcia, oprócz Małaszewicz, oprócz tej trasy przez Kaliningrad, którą bardzo promują i tu oni twierdzą, że jeszcze 20% mocy przerobowych mogą zwiększyć tamtą przepustowość w przyszłym roku. Zobaczymy oczywiście. Ale oni też cały czas pokazują Brzuzgi i Świsłocz jako te dwa bypassy. I to mi się wydaje, że jest dobra wiadomość i nawiązanie teraz już bezpośrednio, nie oszukałam do tego pytania pana redaktora, odnośnie kryzysu i dramatu tak naprawdę, który rozgrywa się na naszej granicy, że tu paradoksalnie dzieją się bardzo złe rzeczy. Jest konflikt, jest widmo konfliktu zbrojnego w naszym bardzo bliskim sąsiedztwie. Natomiast ta siła tego handlu i tych obrotów handlowych i ta potrzeba gospodarcza współpracy między Chinami a Europą jest tak duża, że tak jak tu pan doktor Rogaski chyba wczoraj użył takiego ładnego określenia, że woda zawsze znajdzie miejsce, tak? Którędy będzie można polecieć, będzie mogła popłynąć. Więc wydaje mi się, że to nie jest tak, że my nie będziemy mogli dalej tego rozwijać, tylko no pytanie, za ile czasu, czy będziemy na to gotowi, bo powinniśmy się mimo wszystko przygotowywać i podejmować działania związane z rozwojem tej trasy. I jeszcze ostatnia uwaga związana właśnie tutaj jakby z tą inicjatywą i z tym rozwojem, to jest taka, że no, niewykorzystane szanse się mszczą, tak? Także jeżeli nie będziemy gotowi, jeżeli nie podejmiemy tych działań, to w momencie, kiedy sytuacja polityczna być może będzie do tego się nadawała, my nie będziemy mogli tego wykorzystać.
To pytanie do doktora Jakubowskiego. Kto decyduje o tym, czy te przejścia z Białorusią będą czynne, czy nie będą czynne? Czy o tym decyduje reżim Łukaszenki, czy to jednak partnerzy z Chin podejmują takie decyzje strategiczne? Halo, halo. Chyba straciliśmy pana doktora Jakubowskiego z radaru, więc może na ten temat dr Bogdan Rogaski.
Dobre pytanie, kto decyduje? Ja myślę, że w dużym stopniu decyduje tutaj biznes. Decydują korzyści ekonomiczne i trzeba jasno sobie powiedzieć, że Białoruś jest krajem, o już pan doktor wraca, ale to już, jeżeli można, to dokończę, że Białoruś jest krajem tranzytowym i praktycznie Białoruś przez wiele lat buduje swoją potencjał tranzytowy i zwiększa ten potencjał tranzytowy i dla Białorusi jest to jedno z takich istotnych źródeł dochodów budżetu państwa i myślę, że niezależnie od sytuacji politycznej, niezależnie od czy będziemy w górce, czy będziemy w dołku, to biznes ma taką jakby siłę, że będzie się rozwijał. Te potrzeby są istotne, są ogromne. Te ilości, które rosną, powoduje, że coraz większy kapitał będzie zainteresowany inwestycjami i po naszej stronie, po polskiej, ale też trzeba powiedzieć, że po stronie białoruskiej są też inwestycje. Czy Chińczycy? Tutaj druga część tego pytania. No, Chińczycy są jakby gestorem ładunków. Są nadawcą i są odbiorcą. Mają duży wpływ poprzez subsydiowanie tego szlaku. na początku on będzie wymagał jeszcze subsydiowania. Na pewno dojdziemy do takiego punktu, że będzie konkurencyjny w stosunku do transportu morskiego i obroni się w sensie ekonomicznym, gospodarczym, będzie ten szlak atrakcyjny. Także że myślę, że tutaj bardziej gospodarka i biznes będzie decydował.
Panie dyrektorze, czy na poziomie biznesowym i także samorządowym jakiekolwiek rozmowy z Białorusinami teraz są?
Teraz nie ma, ale mieliśmy rozmowy tuż przed pandemią, a później jeszcze nastał kryzys polityczny, więc mieliśmy ostatnie spotkanie w lutym 2020 roku.
Dość dawno.
Dość dawno i spotkanie konkretnie dotyczyło właśnie infrastruktury, między innymi kolejowego jedwabnego szlaku. Wtedy strona białoruska się troszeczkę martwiła tym, że my tutaj w województwie podlaskim troszeczkę jesteśmy w tyle za nimi, że to powinno być zrównoważone po obu stronach granicy. I Białorusini prosili nas, wicegubernator okręgu grodzińskiego, obwodu grodzińskiego, prosił nas o spotkania, żeby się one odbywały regularnie co 3 miesiące. I to był luty 2020. Marzec mamy pandemię, a później się pojawia kryzys polityczny. I od tamtej pory już nie mamy relacji. Mam nadzieję, że to wróci kiedyś, że będziemy znowu mogli rozmawiać o tym, co się dzieje, rozmawiać o kolejnym jedwabnym szlaku.
Zaniechaliście kontaktów, czy nie odbierają
telefonów? To już wygląda? Trzeba pamiętać, że o polityce zagranicznej decyduje rząd, a nie samorząd, więc my musimy się dostosować do tego, co jest na poziomie Warszawa-Mińsk. I niestety czekamy na poprawę sytuacji. A kiedy ona nadejdzie, to nie wiadomo. W każdym razie dobrze jest, że przynajmniej te przejścia kolejowe są drożne przez Białoruś, że Białoruś się okazała mimo tego całego kryzysu z imigrantami, że tego nie zablokowało w przeciwieństwie do Białorusi, w przeciwieństwie do Ukrainy, która z kolei zaczęła blokować jedwabny szlak. Wydaje mi się, że to jest, teraz jest wielka szansa dla województwa podlaskiego, bo Ukraina jest blokowana. Idzie coraz więcej transportów do Kaliningradu, ale tam też trzeba pamiętać, są wąskie gardła. Pamiętajmy o Litwie. Litwa jest w ostrym kryzysie z Chinami teraz, więc jak gdyby województwo podlaskie jest teraz okienkiem i jest ważne to, czy my to wykorzystamy, więc tutaj jest ważna współpraca na wszystkich poziomach i państwa, i województwa, i też samorządów gmin. I tutaj jest problem, że samorządy gmin nie zawsze patrzą szeroko na to. Włodarze mniejszych miejscowości patrzą przez pryzmat własnych miejscowości, natomiast nie widzą tego szerszego kontekstu. I nawet jak się im mówi o tym szerszym kontekście, to i tak te interesy lokalne są najważniejsze.
Chciałoby się, żeby tak było, faktycznie, żeby ta współpraca się układała, no ale widzieliśmy w listopadzie chociażby, co działo się w Kuźnicy na przejściu Kuźnica-Brózgi. Zamknięto po tym zdarzeniu przejście drogowe. Tak. Nie można wykluczyć, że będzie tak samo z przejściem kolejowym.
Ale na razie chyba nie, ponieważ ostatnio ambasador Białorusi w Chinach zapewnił stronę chińską, że te szlaki przez Białoruś i Polskę będą bezpieczne, więc jak widać są prowadzone rozmowy Białoruś, pewnie gdzieś tam jest Rosja, w tym Chiny, więc jeśli Białorusini dotrzymają słowa Chińczykom, no to nie powinni zablokować tych przejść.
Doktor Jakub Jakubowski, znowu wywołuję pana, proszę powiedzieć, czy się słyszymy?
Tak jest, już jestem.
Panie doktorze, proszę powiedzieć, co się stało na Ukrainie, jeżeli chodzi o nowy jedwabny szlak?
No, motywy strony ukraińskiej nie są jasne, bo oni też nie komunikują ich w sposób przejrzysty. 30 listopada została wprowadzona blokada tranzytu między innymi z Chin, Rosji i innych państw obszaru byłego Związku Radzieckiego. Blokada tranzytu przez wszystkie polsko-ukraińskie przejścia graniczne trwa już 1,5 miesiąca. Strona ukraińska, jak mówiłem, nie mówi jasno, o co chodzi, ale no wiele wskazuje na to, że jest to pewna taktyka negocjacyjna, instrument nacisku na Polskę w sprawie niezwiązanej bezpośrednio z koleją, ale związanej z transportem, ponieważ między Polską a Ukrainą toczą się od dłuższego czasu bardzo ostre negocjacje na temat zezwoleń na wjazdy kierowców w transporcie samochodowym i kontyngenty dwustronne. Więc no, w tym momencie jesteśmy w pewnym impasie, który niestety z punktu widzenia całej Polski na pewno niekorzystnie wpływa na pozycję tych rosnących intensywnie w ostatnich miesiącach przejść na granicy polsko-ukraińskiej w tranzycie Unia Europejska-Chiny.
A z punktu widzenia województwa podlaskiego?
Ja bym powiedział w ten sposób. Z punktu widzenia wszystkich przejść w Polsce i w województwie podlaskim, i w lubelskim, podkarpackim, czy w warmińsko-mazurskim, bo tam też mamy granicę z Rosją. Trzeba pamiętać o tym, że ten rynek przewozów rośnie tak szybko, że mówiąc szczerze, konkurencja pomiędzy poszczególnymi polskimi przejściami granicznymi nie jest wskazana. Tych kontenerów jest tak dużo, że one momentalnie zapełniają praktycznie całą dostępną infrastrukturę. Więc w tym momencie raczej myślę, że grunt to jest gra do jednej bramki, promowanie Polski generalnie jako miejsca nie tylko tranzytu, ale również obsługi i bardziej zaawansowanej obsługi logistycznej tych potoków towarowych. I tak naprawdę raczej siłą naszą mogłoby być posiadanie wielu alternatywnych przejść, które w momentach jakichś zatorów, czy to z przyczyn technicznych, czy to z przyczyn politycznych, są w stanie nawzajem od siebie przejmować te potoki. I w ten sposób w takiej grze drużynowej myślę, że dopiero mamy szansę w konkurencji z innymi graczami, którzy też zabiegają o to miejsce bramy do Unii Europejskiej.
Zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji, ale korzystając z okazji, że słyszymy pana, to proszę powiedzieć od razu, czy jest jakaś alternatywa? Jeżeli nie nowy jedwabny szlak, to co?
Z punktu widzenia euroazjatyckiego transportu myślę, że to jest najważniejsza dzisiaj rzecz. Z punktu widzenia polskiej branży transportowej, liczba kontenerów, która z Chin pojawiła się na naszej sieci transportowej, to jest zdecydowanie to nowum. Natomiast ja bym zwrócił uwagę też na środkowoeuropejskie konteksty i rozwój powiązań transportowych w ramach inicjatywy Trójmorza czy Wyszehradzkiej Czwórki, Via Baltica, Via Carpatia, Rail Baltica, szereg nowych projektów infrastrukturalnych, które już trwają i które myślę w perspektywie kilku lat odmienią pozycję województwa podlaskiego na tych szlakach towarowych komunikacyjnych i zdecydowanie moim zdaniem zwiększą jego potencjał logistyczny.
Doktor Jakubowski ze Ośrodka Studiów Wschodnich, bardzo dziękuję za dzisiejszą dyskusję. W Polskim Radiu Białystok w naszym studiu byli również profesor Katarzyna Czerewacz-Filipowicz z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego dr Mariusz Dąbrowski.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. I ekonomista, ekspert do spraw logistyki dr Bogdan Rogaski.
Dziękuję państwu.